Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W Syrii toczy się ostatnia bitwa o oblężone Aleppo. Caritas aktywowała specjalny fundusz kryzysowy. W Nigerii dochodzi do radykalnej islamizacji. Pod hasłem Odwaga Miłosierdzia trwa azjatyckie spotkanie TZ. Witam 12 sierpnia i zapraszam na aktualności. Nie możemy pozwolić, by syryjskie Aleppo umierało na naszych oczach. Historia każe nam zdać sprawę z tak wielu niewinnych śmierci i przerażającego zniszczenia. Przypomina o tym wspólnota świętego Idziego, która od początku tego krwawego konfliktu angażuje się w niesienie pomocy cierpiącym Syryjczykom. Wskazuje zarazem, że na świecie nie widać najmniejszej woli politycznej dążącej prawdziwie do zakończenia tej krwawej wojny, która kosztuje życie zbyt wielu niewinnych ludzi. Caritas ma gotowy transport leków, żywności i wody do picia, jednak z powodu nieustannych walk i zamknięcia dróg nie ma tego jak dostarczyć, podkreśla Paolo Beccegato, odpowiedzialny za pomoc w Syrii z ramienia Caritas.
Nigdy nie ustaliśmy w naszych wysiłkach, by doprowadzić do zakończenia tej wojny. Caritas Internationalis prosi o trzy rzeczy. O natychmiastowe przerwanie walk na terenie całego kraju, czyli zawieszenie broni, do którego zobowiązały się strony konfliktu, a co nigdy nie było respektowane. Druga sprawa to natychmiastowe otwarcie korytarzy humanitarnych. I trzecia kwestia, dla nas bardzo ważna, to modlitwa o to, by cała wspólnota międzynarodowa podjęła realne wysiłki, by naprawdę zakończyć tę wojnę. Zbieramy też środki na fundusz kryzysowy dla Aleppo. Musimy jednak pamiętać, że cała ta pomoc jest na nic, jeśli nie możemy jej dostarczyć potrzebującym.
Islamska ekspansja w Nigerii to nie tylko Boko Haram. Dżihad przybiera tam nową postać. W centralnej części kraju chrześcijanie są systematycznie wypierani przez muzułmanów z północy, ostrzega tamtejszy ordynariusz biskup Charles Hamawa.
Główną siłą trwającego tam dżihadu są muzułmańscy pasterze z plemienia Fulani, którzy regularnie atakują chrześcijańskich farmerów, zmuszając ich do ucieczki. Na ich miejsce przybywają Mahometanie z północy. W ten sposób naruszona zostaje równowaga liczebna między dwiema religiami. Zdaniem biskupa Hamawy jest to element dobrze opracowanej strategii. Świadczy o tym nowoczesne uzbrojenie muzułmańskich pasterzy. Najwyraźniej ktoś finansuje ich kampanię, dodaje nigeryjski biskup. Przyznaje on również, że o zdobycie nowych członków zabiegają obie religie, zarówno islam, jak i chrześcijaństwo. Wyznawcy Chrystusa nawracają słowem, muzułmanie różnymi formami przymusu. Widać to zwłaszcza w polityce i życiu społecznym, gdzie coraz częściej wychodzi się z założenia, żeby pełnić pewną prestiżową funkcję, trzeba być muzułmaninem. W ten sposób skłania się chrześcijan do wyrzeczenia się swej wiary.
Masowe manifestacje w obronie rodziny przeszły przez wiele miast Kolumbii. Były one związane z proponowanymi przez rząd zmianami w prawie, zmierzającymi do wprowadzenia do szkolnych programów nauczania ideologii gender.
Tak wielkich tłumów nikt się nie spodziewał. Na ulicach największych miast kraju pojawiły się tysiące demonstrantów. Wspólny sprzeciw wyrażali nie tylko rodzice i dzieci, ale także nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych. Pełnego poparcia dla tego pokojowego protestu udzielił też Kościół. Kardynał Ruben Salazar Gomez wyraźnie wskazał, że ideologia gender niszczy społeczeństwo, gdyż pozbawia człowieka podstawowej komplementarności, jaka istnieje między mężczyzną i kobietą. Episkopat wyraził wdzięczność narodowi kolumbijskiemu za tak liczny udział w marszach.
Około 300 młodych z całej Azji uczestniczy w spotkaniu zorganizowanym przez ekumeniczną wspólnotę z TZ. Wydarzenie pod hasłem Odwaga Miłosierdzia odbywa się nieopodal Hongkongu. Uczestnicy pochodzą z Chin, Tajwanu, Korei Południowej, Japonii, a także z Makao. Celem spotkania ma być pogłębienie relacji z Bogiem przez osobistą i wspólnotową modlitwę. Bracia z TZ liczą, że młodzi wrócą do domów z większą świadomością budowania pokoju wśród ludzi, których spotykają na co dzień.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Biały Dom opublikował doroczny raport o wolności religijnej na świecie. Szczególną uwagę zwrócono na nasilającą się tendencję do prawnego sankcjonowania bluźnierstwa, apostazji i zmiany wyznania. Wyszczególniono też ograniczenie wolności religijnej pod pretekstem walki z ekstremizmami. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na felietony księdza Marcina Dąbrowskiego z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie na temat respektowania wolności religijnej i sytuacji chrześcijan w Algierii, Azerbejdżanie, Turkmenistanie i w Ziemi Świętej.
Na terenach dzisiejszej Algierii Kościół rozprzestrzenił się już w pierwszych wiekach swojego istnienia. To była ojczyzna świętego Augustyna. W okresie Imperium Rzymskiego chrześcijaństwo znajdowało się tam w rozkwicie. Później osłabło z powodu najazdu Wandalów oraz sporu z Arianami. Następnie odrodziło się w VI wieku, gdy Afryka Północna stała się częścią Bizancjum. Gdy w kolejnym stuleciu tereny te podbili Arabowie, islam zaczął wypierać chrześcijaństwo, które z czasem całkowicie zanikło. Ponownie odżyło ono w XIX wieku, gdy Algieria znalazła się pod panowaniem Francji. Wówczas przyjeżdżało tu wielu Europejczyków i misjonarzy. W 1838 roku w stolicy powstała pierwsza katolicka diecezja. Chrześcijanami byli głównie Europejczycy, ale miały też miejsce nawrócenia wśród miejscowych. Gdy Algieria uzyskała niepodległość w 1962 roku, wielu Europejczyków wyjechało z Algierii, tym samym liczba chrześcijan bardzo szybko spadła. W Algierii w latach 90. trwała wojna między rządem a miejscowymi grupami islamistów. Zwycięzcą w niej był rząd, a liczba ofiar, głównie muzułmanów, wyniosła ponad 100 tysięcy. Współcześnie w tym kraju islam jest religią państwową. Konstytucja zapewnia wolność wyznania i przekonań oraz prawo obywateli do zakładania instytucji, które mają chronić wolność w różnych dziedzinach życia. Te instytucje nie mogą jedynie angażować się w działania niezgodne z moralnością islamu. Populacja Algierii wynosi 36 milionów. Wśród niej 99% to muzułmanie sunnici. Chrześcijanie stanowią około 15 tysięcy mieszkańców. Niektóre prawne rozporządzenia utrudniają im normalne życie w społeczeństwie. Jedno z nich mówi, że działalność religijna musi być uregulowana przez państwo, a nabożeństwa odprawiane przez wyznania niemuzułmańskie mogą odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez władze. Lokalnej władzy należy przedstawić wniosek o pozwolenie na odprawienie nabożeństwa przynajmniej 5 dni wcześniej, a samo nabożeństwo musi się odbyć w budynku dostępnym dla ogółu. Wszystkie wyznania religijne muszą być zarejestrowane. Do przestępstw kryminalnych zalicza się nawracanie. Dotyczy to wszystkich, którzy nakłaniają muzułmanina do zmiany religii. Pomimo tych trudności, spośród wszystkich krajów arabskich, to właśnie w Algierii zauważa się największy przyrost chrześcijan. Módlmy się więc, aby tak było dalej oraz aby chrześcijanie mogli bez przeszkód wyznawać swoją wiarę. Azerbejdżan jest niepodległym państwem od 1991 roku. Wcześniej należał do Związku Radzieckiego. Jego ustrój to republika prezydencka, w której każdy obywatel po ukończeniu 18 roku życia ma prawo wyborcze. W kraju liczącym ponad 9 milionów mieszkańców 96% uważa się za muzułmanów. Reszta ludności to katolicy, protestanci, świadkowie Jehowy, członkowie armeńskiej cerkwi prawosławnej, Żydzi oraz ateiści. Katolicy podlegają prefekturze apostolskiej Azerbejdżanu, która obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Została utworzona w 2000 roku, a w jej skład wchodzi jedna parafia, która znajduje się w stolicy kraju, Baku. Islam na terenie dzisiejszego Azerbejdżanu rozprzestrzenił się bardzo szybko po jego podboju przez Arabów w VII i VIII wieku. Gdy władza arabska upadła, na tym terenie powstało kilka małych, niepodległych państw. Później, w XI wieku, region ten podbili Turcy Seldżuccy, którzy byli przodkami dzisiejszych mieszkańców Azerbejdżanu, czyli Azerów. W XIII wieku kraj ten podbili Mongołowie. Od XV do XVIII wieku Azerbejdżan był częścią Iranu, natomiast od 1828 roku należał do Imperium Rosyjskiego. Jeśli chodzi o wolność religijną, to gwarantuje ją konstytucja. Jednakże, tak jak w wielu innych byłych radzieckich republikach, każdy aspekt działalności religijnej poddawany jest gruntownej kontroli. Prawo tego kraju w stosunku do religii staje się coraz bardziej represyjne. W grudniu 2011 roku Zgromadzenie Narodowe zwiększyło zakres zachowań religijnych uważanych za przestępstwa. Jednym z nich jest rozpowszechnianie nieautoryzowanych materiałów religijnych. Zgodnie z prawem Azerbejdżanu wszelkie organizacje religijne muszą być zarejestrowane w Państwowym Komitecie Pracy nad Strukturami Religijnymi. To on odpowiada za import oraz rozpowszechnianie religijnej literatury. Jeśli organizacja czy wspólnota religijna nie jest zarejestrowana, nie może zapraszać gości z zagranicy, posiadać rachunku bankowego oraz wynajmować nieruchomości. Niezarejestrowane grupy religijne muszą się liczyć z prześladowaniem. Grupą religijną najbardziej narażoną na prześladowania są Świadkowie Jehowy. Przede wszystkim dlatego, że odmawiają służby w siłach zbrojnych oraz z powodu swoich metod ewangelizacji. Niedawno kraj ten rozpoczął deportację Świadków Jehowy, którzy nie są obywatelami Azerbejdżanu. Można się spodziewać, że za jakiś czas taki sam los może spotkać mieszkających tam chrześcijan cudzoziemców. Módlmy się o pełną wolność religijną dla mieszkańców Azerbejdżanu. Turkmenistan jest niepodległą republiką od 1991 roku. Pierwszym jego przywódcą został Saparmurat Niyazov, który otrzymał określenie Wieczny Prezydent. Stworzył on coś na kształt religijnego kultu jednostki. Jego władze charakteryzowały także łamanie praw człowieka oraz nepotyzm. Ogłosił się ojcem wszystkich Turkmenów. Podczas jego rządów Turkmenistan pozostawał w trwałej izolacji międzynarodowej. Chociaż zmarł w 2006 roku, to zostawił po sobie książkę ze swoimi duchowymi przemyśleniami. Jest ona lekturą obowiązkową w szkołach publicznych. W 2003 roku Niyazov ustanowił prawo religijne, które ogranicza działalność wspólnot religijnych. I choć obecny prezydent, który doszedł do władzy w 2007 roku, uczynił kilka małych gestów w kierunku reform, to jednak ciągle obowiązuje prawo nieprzychylne religiom. Oficjalną ideologię państwową stanowi połączenie tradycyjnego islamu z doktryną społeczną i polityczną pierwszego prezydenta. Podstawą wychowania jest Koran. Państwo uznaje tylko dwie religie – islam sunnicki i rosyjskie prawosławie. Sprawują one władzę nad mniejszymi religijnymi ugrupowaniami. Najczęściej uniemożliwiają one procedury rejestracyjne, a więc zmuszają mniejszości religijne do praktykowania swojej wiary nielegalnie, chyba że nawrócą się na religię akceptowaną przez państwo. Armeński Kościół Apostolski wiele razy wypełniał wnioski o rejestrację, które ciągle były odrzucane. W podobnej sytuacji znaleźli się Świadkowie Jehowy. Wspólnota zielonoświątkowa stara się o rejestrację nieprzerwanie od 2007 roku. Nie tylko jej wnioski zostały odrzucone, ale także jej lider przebywa w więzieniu od 2010 roku na podstawie zmyślonych zarzutów. Jest to powszechnie stosowana praktyka w celu represjonowania przywódców religijnych w Turkmenistanie. Módlmy się więc o wolność religijną dla mieszkańców Turkmenistanu. Dzisiejsza Palestyna tylko częściowo pokrywa się z tą biblijną. Obecnie rejon geograficzny Palestyny obejmuje państwo Izrael oraz tak zwaną autonomię palestyńską, w skład której wchodzą zachodni brzeg Jordanu i strefa Gazy. Zachodnia Jerozolima należy do Izraela, a wschodnia do autonomii palestyńskiej. Izrael jest autonomicznym państwem, które nie uznaje autonomii palestyńskiej, choć jest ona uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dziś terytoria palestyńskie są okupowane przez wojska izraelskie. Autonomia palestyńska z kolei nie uznaje istnienia państwa Izrael. W tak zagmatwanej sytuacji politycznej o konflikty zbrojne nie trudno, ale przede wszystkim tak nieustabilizowana sytuacja polityczna generuje konflikty religijne. O Izraelu można mówić jako o państwie żydowskim, gdyż 75% mieszkańców jest Żydami, a jego kalendarz opiera się na żydowskich świętach i zwyczajach sięgających czasów biblijnych. Reszta mieszkańców tworzy konglomerat etniczny, kulturowy i wyznaniowy. Jeśli chodzi o społeczność chrześcijan, to zdecydowaną większość stanowią chrześcijanie arabscy, którzy należą do najliczniejszego kościoła prawosławnego. Obecnie chrześcijanie mieszkający w Izraelu do niedawna cieszyli się względną wolnością i pokojem. Tym bardziej, że sprzyjało temu izraelskie prawo oparte na demokratycznych regułach, które chronią mniejszości religijne. Życie wspólnoty katolickiej dodatkowo regulują umowy dwustronne państwa Izrael z Watykanem. Jednak codzienne wzajemne relacje coraz częściej nie układają się pomyślnie i wbrew temu, o czym mówi izraelski kodeks prawny, nie są wzorem zgodnego współistnienia różnych narodów, grup etnicznych i religii. Choć od strony formalnej napięcia polityczne występują głównie między Izraelczykami a Palestyńczykami, co oznacza, że mają charakter polityczny, a nie religijny, to chrześcijanie nierzadko stają się ich ofiarami. Tym bardziej, że Palestyńczycy to zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. We wzajemnych kontaktach dla Izraelczyków każda mniejszość nieżydowska należy do obywateli drugiej kategorii. W chrześcijanach widzą przede wszystkim Arabów, czyli stronników Palestyny. Na terenach autonomii palestyńskiej sytuacja chrześcijan jest dużo gorsza. Źródłem trudności jest przede wszystkim okupacja izraelska. Powoduje ona bezrobocie, emigrację, trudności w obchodzeniu chrześcijańskich świąt. Palestyńczycy patrzą przede wszystkim na wyznanie, dlatego arabscy chrześcijanie w oczach palestyńskich muzułmanów nie są do końca Arabami, a raczej zwolennikami Zachodu. Poza tym w Palestynie coraz większe stają się wpływy islamskich organizacji zbrojnych. Jednym z problemów na terenie autonomii jest dostęp do świętych miejsc chrześcijan. Palestyńczycy żyjący na zachodnim brzegu Jordanu i we wschodniej Jerozolimie otrzymują inne karty pobytu. I tak na przykład chrześcijanin z Betlejem, które leży na terytorium palestyńskim, z reguły nie ma szans dostać się do zachodniej Jerozolimy, by odwiedzić Bazylikę Grobu Bożego. Różnorodność etniczna, kulturowa i religijna, nie do końca wyjaśniona sytuacja polityczna, okupacja i wzajemne zwalczanie się, to wszystko utrudnia zgodne bycie razem. Na tym tracą wszyscy. A szczególnie chrześcijanie, którzy nie są żadną stroną w konflikcie izraelsko-palestyńskim, który często faktycznie staje się konfliktem żydowsko-muzułmańskim. Ale ponieważ chrześcijanie mieszkają zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, muszą na siebie przejmować skutki tych konfliktów. Módlmy się o pokój w Ziemi Świętej.
Przypomnę, że felietony na temat respektowania wolności religijnej i sytuacji chrześcijan w Algierii, Azerbejdżanie, Turkmenistanie i Ziemi Świętej przedstawił ksiądz Marcin Dąbrowski z papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.